Dzień dobry, witam się z wami ciepło i zapraszam na czas pełen ciekawostek, bo mam nadzieję, że was dziś parę razy zaskoczę, bo sama miałam dużo momentów wytrzeszczania oczu, przygotowując ten odcinek. Sama ten temat zaproponowałam, bo uznałam, że grzebiąc w internecie będę się mogła sporo dowiedzieć. A no właśnie o czym? O historii krwi. Krwi, która od wieków albo szokowała, albo obrzydzała, albo była elementem kultu, czasem nawet sztuki nowoczesnej, a to po prostu zupełnie normalna rzecz, czyli krew związana z menstruacją. I ja jestem absolutnie za tym, żeby z menstruacji zdjąć jakiś tabu, żeby nastolatki nie musiały się stresować wydawaniem dźwięków otwieranej podpaski gdzieś w szkole, w toalecie, żeby nie trzeba było się stresować kupując tampony na stacji benzynowej, bojąc się jakiegoś chamskiego komentarza zza pleców. No bo to przede wszystkim dla młodych dziewczyn powinniśmy robić. Sprawiać, żeby coś, co normalne, nie musiało być wstydliwe i żeby nie wiązało się z poczuciem tego, że w naszym ciele coś się dzieje dziwnego albo z naszym ciałem coś jest nie tak. I marka Femina, produkująca artykuły higieniczne, które znajdziecie w sieci sklepów Biedronka, wspierająca też akcja menstruacja i walcząca w ten sposób z ubóstwem menstruacyjnym, w taki właśnie sposób chce o miesiączce mówić, a na moją propozycję zrobienia takiego przejazdu przez okresy okresów zareagowali bardzo optymistycznie. Także dziś zanurzymy się trochę w historii ludzkości, popłyniemy Nilem, pobawimy się bawełną, posłuchamy o histerii i o humorach oraz spędzimy trochę czasu w wiktoriańskiej Anglii, w której usztywnieni gorsetami dowiemy się, kiedy w ogóle miesiączka stała się takim tabu. Jak doszliśmy do momentu, gdy trzeba używać słów te dni albo w ogóle nie mówić o tym, że nas boli brzuch i chcemy się zaszyć w łóżku. I jak doszliśmy do czasów, gdzie nawet zrobienie takiego odcinka może się spotkać z reakcją, o Jezu, odcinek o okresie, kto by chciał o tym słuchać i rozmawiać. No więc słuchajcie tej fascynującej historii. Wchodzimy razem do kapsuły czasu, jak w magicznym autobusie, który lubiłam oglądać po szkole, i przenosimy się do starożytnego Egiptu. Więc mam nadzieję, że ten odcinek trafi szczególnie do młodszej grupy słuchaczy i słuchaczek i stanie się czymś po prostu ciekawym, wyjaśniającym, że w okresie dojrzewania wszystko jest z wami okej i nie trzeba się niczego wstydzić. Więc przede wszystkim ja bardzo lubię starożytny Egipt, jak doskonale wiecie. Mam nawet z tego powodu specjalny dla mnie tatuaż. I ogólnie zawsze jak było o Egipcie w szkole, to siedziałam w milczeniu i słuchałam, bo wszystko mnie ciekawiło. I tu kolejny raz Egipt, bliski memu sercu, bo w czasach starożytności menstruację uznawano za absolutnie normalną, naturalną, w ogóle ważną w kontekście zdrowia kobiet i wręcz otaczano ją różnymi rytuałami związanymi z boginią Izydą, boginią płodności i uzdrawiania, dostrzegając w niej jakąś taką symbolikę mocy życiowej i życia w cyklach w zgodzie z naturą. I nawet w okresie menstruacji kobiety nosiły specjalne amulety właśnie z boginią Izydą, tą boginią płodności i opiekunką rodzin, albo z bogini Hathor, żeby być szczególnie chronionymi przed jakimiś złymi mocami, no bo były wtedy wyjątkowo ważne, bo miesiączka oznaczała płodność, a płodność miało swoją boginię. No i skoro tak były chronione i beztroskie, nikt ich wtedy nie prześladował, no to Egipcjanki miały czas, żeby kreatywnie podejść do swoich potrzeb, no i się uznaje je za pierwsze wynalazczynie prymitywnych tamponów, które robiły oczywiście z papirusu i jakichś tam włókien roślinnych, nasączanych najpierw ziołami o antyseptycznych właściwościach, co w ogóle sam papirus, nie wiem czy wiedzieliście, jest antybakteryjny. No Egipcjanki już to wiedziały, więc pierwsze środki higieniczne zawdzięczamy właśnie im. A co się wydarzyło, słuchajcie, w starożytnej Grecji? No, Grecy to lubili teatr, jak wiemy, ale byli też nieźli z medycyny. Więc Hipokrates, uznawany za ojca medycyny, uważał, że krew ma funkcję oczyszczającą ciało, jest oczywiście potrzebna, ale co ciekawe, nazywał okres oczyszczaniem z nadmiaru humorów. No jak mówiłam, trochę komedia, trochę tragedia, ale no spokojnie, no mówię o komedii, bo te humory były związane z teorią humoralną, według której zdrowie zależy od równowagi czterech humorów, czyli płynów. I była to krew, żółć, czarna żółć i flegma. I on uważał, że kobiety mają więcej wilgoci w organizmie niż mężczyźni, a miesiączka pomaga po prostu pozbyć się nadmiaru tej wilgoci, co zapobiegało jej gromadzeniu się i przekształcaniu w jakieś choroby. I o tym były te humory, nie o PMS-ie. Więc tak czy inaczej, Hipokrates był mega bystry, bo jako pierwszy powiązał w ogóle menstruację z płodnością, taką zdolnością kobiet do zachodzenia w ciąże. bo nie wiedział jeszcze wtedy, o co chodzi w tym cyklu, ale jako pierwszy go dostrzegł. Cały cykl jakby, że menstruacja ma wpływ na zachodzenie w ciąży i kiedy. Więc kobiety w okresie były wciąż poważane i chronione, tak jak wcześniej związane z boginią płodności w Egipcie. Miesiączka normalizowana, jako coś związanego ze zdrowiem, pozytywnie, a nawet jeśli kobiety miały jakieś nierówności w cyklu, to poszukiwano jakichś ziół, którymi ten okres mogły sobie regulować. No ale jednocześnie cała racjonalizacja miesiączki w starożytnej Grecji i tak po raz pierwszy też ograniczała kobiety poprzez wyłączanie z jakichś tam niektórych praktyk religijnych, na przykład takich, które były związane ze składaniem ofiary. No bo uznawano, że mogłyby swym stanem tę ofiarę zanieczyścić. Więc nie mogły na przykład brać udziału w misteriach eleuzyjskich, które były jednymi z najbardziej znaczących obrzędów religijnych w tej starożytnej Grecji i obchodzono je przez 2000 lat. I one były poświęcone bogini Demeter. To była bogini rolnictwa i płodności i jej córce Persefonie. W ogóle ta historia jest mega ciekawa, bo dzięki tej mitologii tłumaczono sobie występowanie pór roku. I to jest moim zdaniem bardzo słodka historia, więc wam opowiem. Hades, czyli bóg podziemia, porwał córkę Demeter, czyli tę Persefonę. No i Demeter jako zatroskana, kochająca matka, no bardzo jej szukała wytrwale, no ale jako, że była przecież boginią płodności ziemi, no to musiała na jakiś czas zaniechać swoje obowiązki z tym związane, no i doprowadziła do wielkiej klęski głodu. No i zauważył to Zeus i postanowił zainterweniować, ale jedyne, co mu się udało ugrać, no to tylko tyle, że Persefona mogła wrócić do matki jedynie na jakąś część roku. I wtedy trwał okres wegetacji roślin. A na część roku, gdy musiała znowu powracać do Hadesa, zapadała zima i ziemia trwała w spoczynku. Bardzo ładna historia, uważam. No ale kobiety nie mogły w tych misteriach eleuzyjskich brać udziału, mimo że tu by generalnie z tą płodnością przecież pasowało. Ale w misteriach tych szczególną wagę wtedy przywiązywano do czystości rytualnej uczestników i jednym z rytuałów były kąpiele. No i kobiety w okresie menstruacji wierzono, że zanieczyściłyby tę wodę, więc no to w sumie z jakiegoś takiego, powiedzmy, pragmatyzmu chyba wynikało. No tak czy inaczej, to były takie pierwsze odnotowane ograniczenia kobiet w okresie menstruacji. Ale były też kontrowersje medyczne. Na przykład to, że nasz mądry Hipokrates uważał, że jak kobieta nie miesiączkuje regularnie i te zioła tam nie działają, to być może jej macica przemieszcza się po organizmie. No słuchajcie, chciałabym czasem móc sobie przenieść macicę gdzieś w inne miejsce ciała, albo w ogóle poza organizm, ale no, tak to niestety nie działa, a szkoda. A co działo się w starożytnym Rzymie? No więc, oho, kochani, tu się już zaczęło robić coraz bardziej lękowo. Pliniusz starszy twierdził, że krew menstruacyjna może powodować usychanie roślin, utratę plonów, rdzewienie metali i przyciągać dzikie zwierzęta. Więc już zaczęło się trochę doszukiwania się w tym okresie czegoś przerażającego, ale w odróżnieniu od Greków, Rzymianie byli tym tacy bardziej ezo i przypisywali krwi menstruacyjnej różne właściwości magiczne i lecznicze, że ma moc ochrony przed złymi duchami, to wiadomo, nie? I może być też elementem magii, zaklęć ochronnych, amuletów. Oczywiście wielką częścią kultury rzymskiej były rzymskie łaźnie. I szukałam informacji o tym, czy kobiety były podczas tych rytuałów odrzucane. I co mnie zaskoczyło, właśnie nie, odwrotnie niż w Grecji. Uważano wtedy, że kobiety powinny zachowywać tę rutynę chodzenia do łaźni, tylko powinny unikać gorącej wody. Także nie były wykluczane z życia społecznego, chyba że były ubogie. Bo o ile się dokopałam do informacji, że starożytne Rzymianki mogły stosować specjalne opaski lub takie przepaski biodrowe imitujące podpaski, zwane to było subligaculum i było używane jako taki rodzaj bielizny, to stosowały je jedynie kobiety z wyższych sfer. A pozostałe kobiety no, musiały albo używać lnu, albo bawełny, a nawet wełny specjalnie zabezpieczonej olejem. Tylko trochę nie kumam, jak to miało się dziać, skoro wełna przecież ma właściwości hydrofobowe i raczej nie wchłania wody tak łatwo. Więc skąd taka popularność swetrów islandzkich wełnianych? No z tego, że się nie moczą. No tak czy inaczej wciąż królowały ekologiczne, zgodne z naturą rozwiązania. Również do prania stosowano na przykład szałwie, do prania tej bielizny, tak, która była kojarzona z oczyszczaniem i ochroną. Także fajnie, blisko natury, dalej jesteśmy w czasach, kiedy okres to jest coś no, normalnego. I kiedy to się skończy? Witam w naszym Muzeum Religii Monoteistycznych, kiedy ludzie odeszli od religii politeistycznych i zaczęli wierzyć w jednego Boga, wiele się zmieniło. Na moje lewo, proszę Państwa, islam. Tu kobiety na luzie, już nie będę Wam robić tego echa muzealnego, bo może się tego będzie ciężko słuchać. W islamie, słuchajcie, kobiety tu na luzie, okres jest częścią natury, tylko się nie chodźcie modlić, a w czasie ramadanu nie musicie pościć. I poza tym w ogóle wszystko z Wami okej. Okay. Po środku, tuż przed nami, oto judaizm i podczas okresu kobiety były nieczyste rytualnie. Nazywa się to nida i z tej nieczystości trzeba się umyć specjalnym rytuałem 7 dni po zakończeniu okresu. Nazywa się ten rytuał mikwa. Mówię nazywa, bo te terminy nadal funkcjonują w zależności od tego, czy ktoś jest bardziej ortodoksyjny, czy mniej. No tak czy inaczej, w religii judaistycznej już było więcej ograniczeń wobec kobiet miesiączkujących. Na przykład zakazane są nie tylko stosunki intymne, ale też, słuchajcie, wszelkie formy dotyku. I zasada ta jest nazywana taharat ha-mishapaha, czyli czystość rodziny. Jeśli przekręciłam, to przepraszam. A na prawo jest chrześcijaństwo. Tutaj menstruacja była często postrzegana jako zjawisko wstydliwe, związane z grzechem. Na przykład święty Augustyn i święty Hieronim uważali, że kobieta ze względu na grzech pierworodny pozostaje skażona grzechem, a jej miesiączka jest takim przypomnieniem o ludzkiej upadłości i nieposłuszeństwie wobec Boga. Tylko szkoda, że tylko kobiety mają mieć to przypomnienie. No więc to tu chyba doszliśmy do momentu, gdy wraz z rozwojem religii monoteistycznych okazało się, że okres już nie jest taki naturalny i związany z naturą, z płodnością i tak dalej, tylko z grzechem. I nie powinniśmy nikogo ani niczego dotykać, pojawiać się w świętych miejscach, i tak dalej. Ale chyba najgorsze przekonania o okresie powstały w drugim moim ulubionym okresie cywilizacji człowieka, czyli w średniowieczu. Bardzo lubię średniowiecze. Może to zasługa mojego taty, który też bardzo lubił i znał masę ciekawostek. I takim moim core memory z dzieciństwa, jednym z kilku, była możliwość przymierzenia kolczugi i sprawdzenia, jak bardzo jest ciężka. Chyba na jakimś oprowadzaniu w muzeum na zamku w Olsztynie to było i można było sobie też zrobić zdjęcie zakutym w dyby, ale ja się tego bałam. W ogóle bardzo mi się to podobało, oglądanie tych wszystkich narzędzi tortur średniowiecznych. Nie wiem, to jakaś chyba jest jedyna forma true crime, która mnie interesowała w życiu. Chyba tylko dlatego, że była po prostu odległą historią. No tak czy siak, w średniowieczu, jako że był to okres szczególnie związany z religią chrześcijańską, uważano, że krew i menstruacja nie tylko są czymś nieczystym, ale też związanym z magią, czyli najgorzej. Jako że w średniowieczu Bóg był bardzo ważny, wszystko było i w imię Boga robione, to oczywiście to powiązanie z religią było bardzo silne też w postrzeganiu kobiet, i właśnie wiedźm. Wiedźm, bo w kulturach europejskich bardzo się wiedźm bano. W ogóle cały ten folklor związany z czarami, zaklęciami, eliksirami i tak dalej był elementem, który podsycał tabu i też prowadził do izolacji kobiet. I nadal nie rozumiano, co stoi za menstruacją. Bo nadal medycyna przecież nie istniała, tak? Łatwiejsze było kierowanie się religią, która była wtedy takim symbolem inteligencji, jakimś drogowskazem tego, co jest dobre i co złe. Więc jeśli autorytet taki jak ksiądz przestrzegał przed krwią menstruacyjną, to ludzie się bali. Ale, co ciekawe, oni się bali nawet wtedy, kiedy kobieta nie miesiączkowała, bo wtedy uważano, że zatruta krew krąży w jej ciele i wtedy jej ciało mogło być zagrożone różnymi schorzeniami, jakimiś plagami. Ale jak miesiączkowała, to mogła przecież zatruwać miesiączką plony i psuć żywność, a nawet wywoływać, słuchajcie, choroby wśród dzieci, jak przeczytałam. I tak sobie myślę, że to wszystko, to takie majaczenie dookoła różnych wierzeń jest ściśle związane z tym, co w ogóle wywołuje wszelkie tabu na świecie, czyli po prostu z brakiem wiedzy. Bo medycyna nie była rozwinięta, ludzie nie mogli się dowiadywać, jak działa ciało człowieka, jak z nim postępować, nie znali procesów naturalnych w ciele, nie mieli skąd w ogóle tego wiedzieć, a to właśnie przecież niewiedza produkuje w ludziach strach. Stąd właśnie tacy byli zagubieni. Jednocześnie menstruacja spoko, bo blisko natury i płodności ale jednocześnie zła, bo może zepsuć wino czy zboże, zarazić czymś dzieci, skazić relikwie i mieć na przykład coś wspólnego z czarami. I ludzie mieli same poszlaki, same przekazywane z ust do ust historie, ale praktycznie żadnej potwierdzonej naukowo wiedzy, bo po prostu to jeszcze nie były te czasy. I myślę, że tak w ogóle jest z wieloma tematami. Nie wiem, czy macie podobne wrażenie. W okresu w średniowieczu kobiety były marginalizowane, izolowane No a ich fizjologia była postrzegana jako źródło zagrożenia albo różnych potencjalnych nieszczęść i dopiero współczesne badania nad średniowiecznymi przekonaniami o menstruacji pokazały, jak w ogóle głęboko zakorzenione były te uprzedzenia i lęki wobec kobiet w tamtym czasie. Wykluczanie kobiet podczas menstruacji z życia publicznego i religijnego no właśnie zapoczątkowano właśnie w średniowieczu. I tu ponownie zrobiłam googlowanie i grzebanie, by dowiedzieć się, jakich artykułów higienicznych używano, skoro no, średniowiecze kojarzy nam się z chorobami, epidemiami, no i w ogóle no, zerowym dostępem do wody czystej i środków czystości. No i kochani, ubogie kobiety wiejskie używały siana, mchu, paproci, a nawet suchej trawy. Kobiety w miastach używały skrawków materiału, jak już w poprzednich epokach, natomiast na dworach i u wyższych klas społecznych można było używać jedwabiu albo takiego miękkiego płótna umieszczanego jakby w bieliźnie, takiej powiedzmy w formie bielizny, bo to nie były takie majtki, jakie znamy dziś. Ale jak teraz o tym myślę, to taka formuła bielizny z chłonnym wypełnieniem istnieje do dziś i to jest przecież bielizna menstruacyjna, którą można prać i która jest chyba z bambusowym wypełnieniem, więc bardzo jakby ekologiczna. No ale oddalamy się już ze średniowiecza, mimo że bardzo lubię i chętnie jeszcze bym założyła kolczugę, bo była trochę jak, chyba jak kołdra obciążeniowa. I przenieśmy się do wiktoriańskiej Anglii. Mamy XIX wiek, tu już wchodzimy w grube tabu. Rozmawianie o menstruacji było, słuchajcie, niemal nie do, no, nie do pomyślenia. Już łatwiej by było rozmawiać o... nie wiem, o czym rozmawiano w wiktoriańskiej Anglii, ale o okresie na pewno nie. I epoka wiktoriańska się zaczęła w 1837 roku, kiedy to tron królowej Anglii po królowej Wiktorii przejęła królowa Wiktoria i trwała do 1901 roku, kiedy zmarła. To był w ogóle fajny czas pod względem rozwoju nauki, sztuki, urbanizacji szeroko pojętej, ale fatalny czas dla kobiet. Menstruacja była tematem ogromnego tabu. Nic nie pozostało już z tego starożytnego poglądu o mistycyzmie czy życiu w zgodzie z naturą. No po prostu no, im dalej, tym było, słuchajcie, gorzej, aż jesteśmy w naszych czasach. Zwłaszcza w czasach średnich i wyższych, w klasach średnich i wyższych, bo wtedy trendy, tak to nazwijmy, było być jak najbardziej cnotliwą, kobiecą, delikatną, skromną, grać sobie na pianinku, recytować wiersze, no i tak dalej. Chodzić w gorsetach, ładnie wyglądać. I z tego też powodu w ogóle odłożono naukę na temat biologii kobiet. Zaniechano w ogóle jakikolwiek rozwój medycyny w tym temacie, żeby na przykład łagodzić bóle i tak dalej. Kobiety miały po prostu się nie rzucać w oczy albo cieszyć oko. I podejście do okresu było w ogóle tak obyczajowo kompletnie tabuizowane. Nie rozmawiano o nim swobodnie nawet w gronie kobiet. Istniały jakieś teorie medyczne, które były absolutnie od czapy, jak na przykład zjawisko histerii. Opowiem wam o tym, bo to jest akurat bardzo ciekawe. Słowo histeria to był taki termin, którego często używano do opisywania różnych zjawisk związanych ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, głównie kobiet. I było to ściśle powiązane z jakąś taką nadwrażliwością fizyczną i psychiczną, a samo słowo histeria pochodzi od greckiego słowa hystera, co oznacza macica. I właśnie ta wędrująca macica, o której mówiłam, mogła wywoływać histerię, a przejawiała się ona w różny sposób. No to na przykład problemami emocjonalnymi jak depresja, drażliwość, nadmierny lęk albo bólami głowy, bólami brzucha, jakimiś drgawkami, ale też za histerię, słuchajcie, uważano napady płaczu lub napady śmiechu. I jak czytałam sobie o tej histerii i o jej objawach, to doszłam do takiego wniosku, że tak tresowane, kontrolowane moralnie i emocjonalnie kobiety jak w epoce wiktoriańskiej, one nie mogły absolutnie nic. Jak były smutne, miały histerię. Jak coś się bolało, miały histerię. Nawet jak już się za mocno zaśmiały, to już to było podejrzane. Takie wiecie, no każde wyrażenie emocji już było oznaką słabości płci. No fatalne, no zwłaszcza, że wymyślono by tę histerię leczyć, na przykład elektrowstrząsami albo usuwaniem macicy. Także epoka wiktoriańska to nie było tylko okresowe tabu, ale też tabu po prostu emocjonalnej wolności, mam wrażenie. Kobiety zdobywały wiedzę o miesiączce jedynie rozmawiając ze sobą w takim naprawdę mega zaufanym gronie, jak z matkami albo po prostu z kobietami w rodzinie, nie gdzieś tam, wiecie, wśród koleżanek. I to też były takie rozmowy bardzo zdawkowe, nie poparte jakąś wiedzą medyczną, okryte bardzo wstydem. Kobiety musiały, no, były zmuszone ukrywać wszystkie ślady w ogóle menstruacji, bo to nie pasowało w ogóle do wizerunku tej delikatności, czystości i skromności. I już wspominałam o medycynie, mówiąc o histerii, ale co chciałam dodać, to że okres postrzegano jako fakt, po prostu zjawisko fizjologiczne, ale niosące za sobą wiele negatywnych skutków. Bo menstruacja miała wyczerpywać kobiety, więc one powinny też zrezygnować z edukacji albo z pracy umysłowej, bo też wierzono, że osłabia nam zdolności umysłowe i fizyczną sprawność. No i co to powodowało? No oczywiście segregację zawodową i takie pogłębiające się problemy z niezależnością kobiet. Bo rzutowało to też na edukację, bo nawet jeśli dziewczynka miała do niej dostęp, no to przez parę dni w miesiącu nie pozwalano jej się uczyć. Nie pozwalano się wtedy też kobietom spotykać, korzystać z życia w normalny sposób, nie wolno było tańczyć, uprawiać sportów, nawet nadmiernie chodzić nie wolno było, żeby nie nadwyrężyć organizmu i się nie rozchorować. I to mi przypomina takie reklamy pod pasek z lat 2000, nie? Że jest dziewczyna i ona idzie na basen i jest taka dumna z siebie, bo ma tampony. Albo jakieś podpaski, które, nie wiem, nie ograniczały ruchów i można było iść na aerobik. No dla nas to jest teraz norma, tak? Ale w epoce wiktoriańskiej to by się w ogóle za głowy złapali, że ktoś się rusza w okres. I dopiero w drugiej połowie XIX wieku, tuż przed śmiercią tej królowej Wiktorii, w sklepach, raczej w aptekach bardziej, pojawiły się pierwsze jednorazowe podpaski. I nie były oczywiście bardzo popularne, bo dostęp do nich był ograniczony, plus były bardzo drogie, no i samo kupowanie ich było wstydliwe, co mam wrażenie do niedawna jeszcze funkcjonowało, a mamy 2024 rok. I nadal są osoby, które wstydzą się kupić podpaski czy tampony. I nie jest to jej wina. To jest wina kultury i tego, że nadal mówienie o okresie często stanowi tabu, jak w epoce wiktoriańskiej. A my już latamy w kosmos, hodujemy komórki, po prostu nerek czy tam czegoś poza ciałem i robimy przelew wirtualnych pieniędzy, w ogóle w wirtualnych walutach, w sieci, która istnieje dzięki satelitom w kosmosie. No jakby, no tak czy inaczej, wszystko zmieniło się, jak zmarła królowa Wiktoria. Ach, co za ulga. Nie, żartuję. To nie królowa Wiktoria była za to odpowiedzialna. Ale wtedy do głosu doszły emancypantki, czyli pierwsze feministki. I one pojawiły się, też wraz z ich działalnością, pojawiły się pierwsze publikacje medyczne o zdrowiu kobiet, które można było sobie przekazywać. Kobiety coraz częściej poznawały swoją anatomię, swoje zdrowie, to jak powinna wyglądać zdrowa menstruacja, jak reagować na jej zmiany. No i z biegiem czasu ci pierwsi naukowcy i lekarze doszli do takiego wniosku, że nie, histeria jednak nie istnieje, a ma związek ze zdrowiem psychicznym zarówno kobiet, jak i mężczyzn i po prostu nie jest związane z istnieniem w ciele człowieka macicy. Więc przestali widzieć okres jako osłabienie, też stan choroby, uznano, że kobiety nie muszą wstrzymywać się od chodzenia na spacery czy tańczenia w czasie miesiączki, chociaż oczywiście usunięcie tych przekonań trwale ze społeczeństwa było bardzo trudne, bo one latami wrosły w życie społeczne. Zaczęto rozmawiać o tym, że wykluczanie kobiet z edukacji albo z pracy ze względu na menstruację jest odbieraniem kobiet części praw, tak jak właśnie prawo do rozwoju czy zarabiania pieniędzy. I takie głośne mówienie o tym, że okres to jest nic innego jak naturalny biologiczny cykl kobiety, po prostu związany z cyklem hormonalnym i że nie ma nic w nim zdrożnego ani nieczystego, sprawiło, że kobiety stopniowo przestały się swojego ciała i tego okresu wstydzić. Nie musiały się już izolować przed ojcami czy braćmi, ani odsuwać od przyjaciółek, a wystąpienie pierwszej miesiączki było dzięki temu też coraz mniejszą traumą dla dziewczynek, bo dorastając i widząc, jak ograniczane są ich matki i siostry, bały się, że gdy okres dzieciństwa się skończy, no to one też, wiecie, no, będą poddawane różnym regułom i odbierze im się po prostu pewną beztroskę. A na samym początku XX wieku, wraz z wojną i pierwszą i drugą wojną światową później, i dlatego, że kobiety pracowały wtedy w przemyśle zbrojeniowym i w szpitalach, to miały większy dostęp do nie tylko materiałów higienicznych, takich jak gazy, bandaże i tak dalej, ale też cały czas brały czynny udział w nauce, więc jakby ta wiedza była coraz większa. No i nie był to idealny czas do badań nad kobiecym zdrowiem, ale faktem jest, że medycyna zaczęła się coraz szybciej rozwijać, żeby walczyć ze skutkami wojen. I nie tylko pracowano nad chirurgią, psychiatrią i neurologią, ale też endokrynologią. Więc rozpoczęły się badania nad hormonami oraz ich wpływem na człowieka. Ale też dzięki temu na tapet wszedł cykl menstruacyjny. Więcej mówiono o zdrowiu reprodukcyjnym, a w latach 40. nawet wprowadzono pierwszą doustną tabletkę antykoncepcyjną. Czy była idealna? No nie była! jak żadna nawet obecnie, ale ktoś się tym tematem w ogóle wtedy zajął. A o zdrowiu kobiet też zaczęło się dzięki temu więcej mówić. I w kolejnych latach, na przykład w okresie rewolucji seksualnej, czyli w latach 60. i 70., okres był już w miarę znormalizowany. To było, wiecie, no, taki czas rozwiązłości, szaleństw, jakichś eksperymentów. I również w sztuce można było zobaczyć ruchy feministyczne. Taka twórczość artystek takich jak Betty Saar eksplorowała tożsamość, rasę, płeć, często właśnie poruszając temat menstruacji ponownie jako symbolu siły, natury kobiecej, jak w czasach starożytnych. I kobiety przestały się wstydzić okresu. A świat również, ten męski, uznał, że to coś po prostu normalnego, no, związanego ze zdrowiem kobiet. Oczywiście nadal istniał gdzieś taki stereotyp, że kobieta jest przez swoją fizjologię słabsza, bardziej podatna na zmęczenie i tam się nie nadaje do pracy, ale kobiety dużo pewniej podchodziły do tematu swojego ciała. I jak doczłapaliśmy się do mniej więcej czasów współczesności, przez papirusy, czary, eliksiry, gorsety, histerie i wojenne bandaże, jesteśmy w 2024 roku. I powiem wam, jak sobie myślałam o tym, jaki problem był kiedyś w ogóle z mówieniem o kobiecym ciele, ale też o miesiączce, to żyjemy w naprawdę dobrych czasach. Bo zaczęto mówić o ubóstwie menstruacyjnym, czyli o tym, że nawet obecnie wiele kobiet nie ma z przyczyn finansowych dostępu do środków higienicznych. Pojawiły się różowe skrzyneczki, pojawiła się akcja Menstruacja, w których no, również bierze udział marka Femina, czyli partner tego odcinka, które mają zaopatrywać szkoły i uniwersytety, a nawet muzea czy kawiarnie w darmowe artykuły higieniczne. Matki z mojego pokolenia, ale też pokolenia moich rodziców, otwarcie już mówią swoim córkom o ich ciele. Może nie tak jak, nie wiem, moje pokolenie będzie informowało swoje dzieci, ale nie jest to aż tak stabilizowane. I też możemy się dowiadywać, czego możemy się spodziewać dorastając. Na rynku istnieje niezliczona liczba opcji higienicznych, od różnych rodzajów tamponów, podpasek, kubeczków menstruacyjnych, bielizny menstruacyjnych, gąbek jakichś. W ogóle istnieją aplikacje do śledzenia cyklu, które przysyłają nam powiadomienie, kiedy nam się zbliża PMS czy miesiączka. Coraz więcej się mówi o endometriozie i o tym, jak ogromny wpływ ma na dotknięte nią kobiety, a nawet znaleziono powiązanie między fizjoterapią a bólami okresowymi i powstał zawód urofizjoterapeuty na przykład. Więc mamy dostęp do USG, jesteśmy w stanie zapobiegać chorobom przenoszonym drogą płciową, rakowi szyjki macicy i oczywiście sama świadomość możliwości nie załatwia problemu, bo wiele kobiet nadal nie ma dostępu do większych miast albo mają problem, żeby szybko się dostać do specjalisty. Moim marzeniem byłoby, żeby każda kobieta mogła zadbać o swoje zdrowie w jak największym komforcie, bez żadnego wstydu i też jak najmniejszym kosztem. I patrząc na to, jak długą drogę przeszliśmy w postrzeganiu menstruacji, to myślę, że to już jest naprawdę blisko do zrobienia. I coś, co jest też, myślę, nowością obecnych czasów, to jest uświadamianie dziewczynek i nastolatek o tym, czym w ogóle jest miesiączka, czego się mogą spodziewać, jak dbać o swoje zdrowie w tym momencie. A matki i ojcowie już no, niekoniecznie spychają ten temat i czekają do ostatniej chwili. Jeśli rodzice chcą, to istnieją przecież książki dla nastolatków i dla dorosłych i publikacje, które mogą podsunąć swoim córkom, a nie czekać, aż dziewczynki dowiedzą się o okresie nie wiem, od koleżanek albo z internetu. W różnych kulturach są popularne nawet celebracje związane z pierwszą miesiączką i ma to na przykład nazwę menarsze albo menarsz. Słuchajcie, nie sprawdziłam sobie tego wcześniej, więc tutaj wybaczcie mi. Ale na przykład w kulturze latynoamerykańskiej się świętuje, ma to swoją nazwę i to jest uroczystość z okazji 15 urodzin, która związana jest z dojrzewaniem. W kulturze hinduskiej istnieją też obchody nazywające się Ritu Kali albo Sadhana i dziewczynki otrzymują wtedy takie błogosławieństwo, uczą się o dojrzewaniu ciała. A na przykład w kulturze koreańskiej, w Korei Południowej istnieje tradycja Sijang, whatever, gdzie dziewczynki otrzymują prezenty i otrzymują życzenia od rodziny w związku z pierwszą miesiączką i osiągnięciem dojrzałości. Which is cute, tak myślę. Jak myślę sobie o swoim pierwszym okresie, nie doświadczyłam żadnego rytuału przejścia. Jedynie pamiętam, że nie mogłam wejść do basenu na wakacjach i było mi bardzo przykro. I jak myślę sobie o przeżywaniu okresu obecnie, to marzę o tym, żeby faktycznie macica się dało przemieszczać i zaklinam każdego lekarza, który mówił mi, po urodzeniu dziecka będzie lepiej. Pani zobaczy, pani urodzi, to będzie lepiej. No, drodzy lekarze, tak się nie stało, Ale na szczęście teraz mam ginekolożkę Elizę, która poważnie traktuje temat bólu i takich lekarzy właśnie Wam życzę, żebyśmy wszyscy podchodzili do tematu menstruacji oczywiście jako do czegoś naturalnego i normalnego, ale też poważnego, jeśli chodzi o traktowanie nas, kobiet, w sytuacjach medycznych. Bo często właśnie się słyszy, a to jak pani urodzi, to tam się zmieni, albo taka pani uroda, albo zamiast porządnego badania, no też na przykład uroginekologicznego, fizjoterapeutycznego, gdzie wiele bólu może być związanego po prostu z mięśniami na miednicy, rzadko spotyka się lekarzy, którzy naprawdę poważnie podchodzą do naszego zdrowia. Życzę Wam pięknych rytuałów przejścia. Może następnym razem, jak Wam zawibruje aplikacja, to sobie pomyślicie, że gdybyście żyły w starożytnej Grecji, to by Wam dali jakiś amulet. Teraz amuletem może być ulubione jedzonko albo miły audiobook, ale chciałabym, żebyście my wszyscy pamiętali, że mówienie o okresie to jest mówienie o tysiącach lat historii, co mam nadzieję Was dziś zaciekawiło. Dbajcie o siebie. Bardzo dziękuję partnerowi tego odcinka, czyli Marce Femina, która zgodziła się na taki właśnie historyczny podcast i która w swojej linii Pure produkuje też bawełniane, pozbawione plastiku, chloru, barwników i substancji zapachowych, vegan friendly, wiecie, artykuły higieniczne i które możecie znaleźć w Biedronce. I uważam, że to jest super. Do usłyszenia za 2 tygodnie, bo staram się teraz przeplatać Idiotki i Okuniewską właśnie w taki sposób, że jest jeden podcast tygodniowo, więc do usłyszenia za tydzień w Idiotkach, a za 2 w Okuniewskiej, w Przyjemnościach. A może nie w Przyjemnościach? Jakiś tam mam seharmonogram, to zobaczymy. Tu Okuniewska z Notpiwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o okresie.